Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14.10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
10 minut po godzinie 14 rozpoczynamy audycję Inne Spojrzenie. W studio już ksiądz Jacek Marciniec ze swoją towarzyszką. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże.
Kłaniamy się dzisiaj. Ach, co to był za jubileusz.
Właśnie.
Można by powiedzieć, przy moim boku Maria Górecka, koordynatorka Wspólnoty Dzieci Bożych Betel, ale i parafianka archikatedry.
Tak.
Przed tygodniem rozmawialiśmy to o tych innych, o naszej relacji do osób, które no, jakoś odmiennie się zachowują albo mają niespójne z nami poglądy. Natomiast dzisiaj o swoich, o tych naszych domownikach chcemy rozmawiać, bo wszyscy tu jesteśmy na terenie parafii Świętej Rodziny. Proszę Państwa, za sterami jak zwykle Sylwia Wziątek, będą goście telefoniczni. Czekamy też na Państwa głosy, telefon się nie zmienił. 34 365 12 56. Dzisiaj o naszej kochanej katedrze.
Eric Clapton i Tears in Heaven na antenie Radia Fiat. Kontynuujemy audycję, a właściwie rozpoczynamy audycję Inne Spojrzenie. W studiu już ksiądz Jacek Marciniec ze swoim gościem.
Bardzo się cieszyłem wczoraj, że mogłem uczestniczyć w tej jubileuszowej mszy świętej. No wspaniała uroczystość. Raz na 100 lat jest taka liturgia. Faktycznie wiele wspomnień odżywa. Cieszę się, że nasi też byli z Betel. Tam staliście nieco z boku, tak, ale tak. Też byliście blisko i chyba wszystko widzieliście.
Przy obrazie Matki Bożej.
Jasne. No i były rozdawane albumy. To takie cieplutkie dzieło właśnie na wczorajszą okazję wydane o naszej archikatedrze Matce Kościołów. Jesteś tam z Arturem, twoim synem na jakim zdjęciu, tak, Mario?
Tak. Ponieważ to były czasy proboszcza Dudy, działał u nas ten teatrzyk dziecięcy, który prowadziła pani Ewa Norbercia, katechetka tutaj ze szkoły 35. No i zawsze nam coś tam zaserwowała, uczyła nas. Teatrzyk występowaliśmy...
To były jasełka wtedy?
To były jasełka, gdzie występował mój Artur jako też osoba niepełnosprawna, ale grał wołka w przebraniu oczywiście, przy samym żłóbku stał.
Czyli najważniejszy, jak przy Panem Jezusie, tak, no to najważniejszy.
Przy Panem Jezusie. No a ja grałam jedną z kobiet tam będących przy żłobku też Pana Jezusa.
Tak, te lata wspominam, gdzie sam troszeczkę tutaj zostawiałem swojego życia, ale i też jak ogląda się te karty albumu, no sporo się działo. Rzeczywiście i za księdza Predera te misje ewangelizacyjne rozmawialiśmy przed chwilą. Naprawdę sporo się działo takich inicjatyw nowoczesnych propozycji, prawda?
Tak, ja pamiętam misje za czasów księdza Predera. Wracałam wtedy z turnusu rehabilitacyjnego, kiedy jedna z naszych przyjaciółek, mama też mającego niepełnosprawnego syna, właśnie mówi o tych misjach.
To było coś takiego innego, bo lata 90. Tak. I świeccy dają świadectwa, tak, prawda? Tak, to tak. Takie nowum w kościele.
No i oczywiście włączyłam się w misję i pamiętam, zupełnie nawet przed oczami dzisiaj mam tą swoją scenę, kiedy nie pamiętam dokładnie całkowicie tematu, o jakim mówiłam. Dawałam swoje świadectwo, mając dziecko niepełnosprawne, jak sobie daję radę, kto mi w tym wszystkim pomaga. No wiadomo, że najbardziej w tym wszystkim pomagał mi Pan Bóg i Matka Boża. No.
Pozdrawiamy twoich sąsiadów ulicy Papierowej Piaskowej. To jest taka zupełnie inna część parafii katedralnej. Jak tam chodziłem po kolędzie, to jakoś inny świat. Domki jednorodzinne, więcej przyrody,
więcej
zieleń,
działek.
Spokój taki. Tak. Naprawdę, tak. Taka rzeczywiście enklawa.
To znaczy tak, ten spokój można powiedzieć, że jest prawie cały rok, wyłączając miesiące wakacyjne, letnie, kiedy zaczyna się sezon na działkach. No to wtedy jest większy ruch, dużo samochodów, no ale tak to spokojnie się mieszka.
Bardzo lubiłem tam kolędować właśnie, odwiedzać waszych sąsiadów, naszych parafian, bo to naprawdę taka zupełnie jakby z innej bajki okolica katedralna. Powracamy do rozmowy za chwilę, a teraz już kolejny utwór muzyczny.
Wszechświat, którego my
klucz do naszego domu, w którym schowam się, którym może być tu i tam, gdzie zaniesie nas wiatr.
Sylwia Grzeszczak, chór Sanden Grace przed chwilą, a my powracamy do audycji księdza Jacka Marcińca.
Przed audycją zdradziłaś mi, Mario, że nie jesteś rodowitą parafianką katedralną, że tutaj dopiero zamieszkałaś w latach 80. Mhm. Natomiast teraz mamy kogoś, kto tutaj był ochrzczony. Halo, halo?
Och, halo.
O, słyszymy się. Troszeczkę mamy lekki pogłos, ale damy radę. Pani Elżbieta Kajdas po drugiej stronie, która też łączy dwa środowiska. Z jednej strony wiele, wiele lat w parafii świętej rodziny, a z drugiej strony posługa w Betel też od wielu lat. Pani Elu, jak to jest? Zawsze, bo ja panią kojarzę z ulicą Mielczarskiego. Zawsze tam pani mieszkała?
Nie, Przemysłowa.
A właśnie, tutaj. Zgadza się. No to taki zakątek, że po zmroku raczej samemu się nie należy tam zapuszczać pewnie, dla odważnych. Wiele lat, bo tylko przecież od dopiero chyba 5-6, tak, kiedy się przeprowadziliście, to wiele lat na tutaj na ziemi parafii świętej rodziny. Ja pamiętam takie szczególne wydarzenie, i o to chciałem też zapytać, to była chyba rocznica wyboru Karola Wojtyły na Jana Pawła, na papieża. Taki dramatyczny moment w życiu waszej rodziny, wielka prośba i myślę wielka też łaska otrzymana właśnie w archikatedrze i za przyczyną naszego świętego rodaka. Jakby kilka słów na ten temat pani Ela mogła.
Tak, to było właśnie 16 października 2008 roku, rano się dowiedziałam, że Łukasz zachorował na guza mózgu.
Łukasz to syn, który miał wtedy ile lat?
8.
Czyli młodziutki
8, tak, bo
chłopak, ministrant, początkujący, czy kandydat dopiero?
Tak. Nie, początkujący, już był ministrantem.
Tak, i bardzo, bardzo trudna wiadomość.
Tak, dowiedziałam się. No i po południu nie wiedziałam, co zrobić ze sobą. No i podążałam do świątyni, do katedry, bo wiedziałam, że jest apel i będziemy się modlić do Jana Pawła Świętego. No i spotkałam najpierw księdza prałata Stanisława Drębkę, no i opowiedziałam mu, on mu tak, trzymaj się, będziemy się modlić, chodź do kaplicy, będziemy dalej prosić Boga o Łukasza. No i na dzień dzisiejszy mogę dziękować Panu Bogu za każdy jego dzień, godzinę życia, bo jest wszystko na razie na dobrej drodze.
Operacja była potrzebna, pamiętam
te
trudne chwile w Katowicach.
W roku.
Na Ligota Katowice, prawda? Dla Centrum Zdrowia Dziecka. Ale potem wszystko było rzeczywiście dobrze i do dzisiaj to już jest taki dryblas przecież, prawda?
18 lat kończył 9 października.
Bogu dzięki, proszę go pozdrowić przy okazji. I to taki kolejny właśnie moment, kiedy cieszymy się z tej naszej wiary, która prowadzi do cudów. Jeśli oddamy sprawy Panu Bogu, to wierzymy, że to ma znaczenie. I to właśnie tutaj w Sanktuarium Świętej Rodziny za przyczyną tego, który tutaj ma pomnik od dawna, kiedy jeszcze nie było tak dużo pomników papieskich, to tutaj
pierwszy,
właśnie
tak jak pisze pierwszy,
pierwszy pomnik Jana Pawła II w naszej archikatedrze. A twoje ścieżki, Elżbieto, też się z Betel tutaj skrzyżowały właśnie, prawda? Na
tak,
ziemi katedralnej.
Tak.
Jak to było?
Tak. No, poznałam księdza Jacka Marcińca i ksiądz mówił, czy bym nie mogła służyć w Betel, nie odmówiłam, od razu zaczęłam, później wciągłam tą córkę swoją, Lidię.
I najpierw chyba dom Ośmiu Błogosławieństw przy ulicy Pawiej, tak? Wyjazdy do Gdyni chyba takie integracyjne?
Tak. Były Pobroźniki, niepobroźniki, wszystko było.
A dzisiaj Świetlica, prawda?
Dzisiaj od półtora roku jestem na Świetlicy.
No jak
szykujemy
tam?
Posiłki.
A już jesteście po obiedzie dzisiaj?
Tak.
Jak
się... obiad jest 12:30 do 13:00 wydany.
O, to wcześniej nasi tam mają już konsumpcję. Super.
No.
I jak się podobała...
Szczęśliwi są, bo słyszą księdza Jacka.
Pozdrawiam serdecznie całą ekipę, która tam jeszcze jest. Jak się podobała wam wczorajsza uroczystość?
Pięknie, bo tu przeżywają. Właśnie opowiadają, że było wspaniałe przeżycie. Mówią, że bardzo mi się to podobało wczoraj. Szczęśliwi dzisiaj. Przyszli nam świetlicę i opowiadali od rana.
No,
że wyjście było wczoraj...
Bardzo,
to wymarzone dla nich.
Bardzo miło, że byliście, chociaż czasami te pobyty w katedrze są trochę związane ze zmarznięciem, ale wczoraj nie było tak źle.
Nie było tak źle.
Gorzej, jak jest Światowy Dzień Chorego, wtedy troszeczkę na dworze inna aura. Chociaż też dzisiaj teraz to słońce jakoś tak zmieniło kolor na bardziej biały i tak się rozproszyło na małe płatki w tym momencie. Patrzę przez okno. No trudno. No raz słońce, raz śnieg. Bywa tak w życiu.
Właśnie.
Dziękuję serdecznie za telefon i za świadectwo. Dużo zdrowia dla Łukasza i wszystkich bliskich, dla Litki, dla wszystkich, którzy nas też jakoś słuchają w tym momencie. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Love train. When we were a song, gentle as a river, riding on a glass love train. Hey, hey, you can't stop these wheels in motion. You can't stop this. Shadow following the light, hiding on a glass love train. Do you feel the same? Everybody changes, hiding on a glass love train. Hey, hey.
Anita Tikaram na antenie Radia Fiat i audycja Inne Spojrzenie.
Mówiliśmy już o proboszczach. Tutaj pani Ela wspomniała o księdzu prałacie Stanisławie. Wcześniej mówiliśmy o księżach Bronisławie i Marianie, wcześniejszych proboszczach. Ale jest ktoś, kto te wszystkie lata łączy jako osoba, która tutaj była ponad 20 lat, służyła tej wspólnocie. Wiesz, o kim myślę?
Tak. Taka niezapomniana osoba, ksiądz Antoni Madejski.
Zawsze był, jak ktoś powiedział. Zawsze był.
Zawsze był.
Jak to wieczna lampka, jak wieczna lampka.
Że nawet czasem ze znajomymi dziwiliśmy się, że nie chciał być proboszczem. On wolał być tak bardzo, bardzo blisko ludzi, a szczególnie tych, którzy potrzebują, którzy są troszeczkę tacy może zakręceni z problemami.
Bardzo, rozumiał ich.
Bardzo rozumiał. Bardzo.
I oni wiedzieli, że mogą na niego liczyć,
tak,
prawda?
Tak, wiem, bo przecież rozmawiałam, bo ja był taki czas, że pracowałam w przychodni tutaj, Święta Rodzina. Byłam bardzo związana z pacjentami, jak po śmierci księdza Antoniego. Zresztą, no, to
takie
są
nagłe
ludzie,
odejście,
tak,
też niezwykłe.
Tak, to dla nich była straszna trauma. Po prostu stracili kogoś bardzo, bardzo bliskiego, który im zawsze podawał rękę. Zawsze.
W kancelarii te pierwsze spotkania różne to właśnie ksiądz Antoni z ludźmi, czy bardzo często te podstawowe sakramenty, chrzest, tak, pogrzeb, tak, to właśnie on.
Tak, no pamiętam zawsze, bardzo lubiłam, kiedy chodził po kolędzie właśnie ksiądz Antoni. Do mnie zawsze, ponieważ moja uliczka nie jest za duża i u mnie zawsze był ostatni, no to wtedy były pogaduszki, herbatka.
Papierosek też.
Papierosek, tak, ale pytał się, czy może zapalić. Tak, bardzo tak. To było miłe.
To
bardzo
niesamowite, że rzeczywiście taki ktoś nie rzucający się
zupełnie
w oczy, jakby bohater drugiego planu, a ile dobra można zrobić, nie? Takie zwyczajne prace, jak ktoś tam wspominał Kościół Trawnik, ktoś inny mówił, jak przygotowywał wodę świętej rodziny, jakby robił bileuszowy, rozdawał chlebki świętej rodziny. No, wiele, wiele na jego barkach spoczywało.
Bardzo dużo, bardzo dużo. Szczególnie w okresach wakacyjnych.
Tak, no bo inni urlopy, tak, a on urlopy, tak jakoś wolał. Czasami do siebie na ryby gdzieś tam pojechał.
No,
we wtorek właśnie to był jego dzień święty,
tak, pamiętam,
wolny.
Pamiętam taki dzień, gdzie nam zrobił taką wycieczkę właśnie do siebie, tam do swojej
Koziegówki
parafii, do swojego domu rodzinnego. Pamiętam to, że tam byliśmy ugoszczeni. Autokarem pojechaliśmy. Byliśmy to na pogrzebie, też był autokar. Potem w rocznicę, w pierwszą rocznicę śmierci też pojechaliśmy. Ksiądz Gębka zorganizował wyjazd na grób.
Sam pogrzeb księdza Antoniego też był taką manifestacją, tak, właśnie dobroci. Przychodzili ci, którzy jakoś byli jego dłużnikami.
No, na
to
pewno
było wzruszające i poruszające. Piękna sprawa.
Bardzo.
Znał najlepiej tych, którzy tutaj mieszkali właśnie w tych wszystkich
znał ich, i znał
uliczkach.
Tak,
mała, te problemy, przechodnia, stawowa.
Tak, tak, Tak. I te problemy znał tak od podszewki, można powiedzieć.
Dokładnie. Tyle lat sprawiło, że ludzie mieli do niego zaufanie i nie bali się go po prostu.
Ja pamiętam, jak zawsze zwierzali mi się też co niektórzy, że nieważne, która godzina była, zadzwonili ksiądz Antoni. Nigdy nie, że tak powiem, nie powiedział nie.
Piękna postać. Oby rzeczywiście było więcej takich kapłanów, którzy spokojnie pracują w cieniu wielkich proboszczów, którzy mają oczywiście inicjatywy i dobre pomysły, natomiast no, trzeba też tą fundamentalną pracę spokojną, duszpasterską wykonywać.
Ale ja myślę, że nie jest tak źle, proszę księdza, że po prostu teraz jest większe tempo tego życia. I to też naprawdę, czy wy księża, czy my też ludzie, nie ma takiej za bardzo bliskości, bo nie ma nawet kiedy.
Tak jest. No, mamy te wszystkie komunikatory, które sprawiają, że momentalnie możemy się połączyć z całym światem, ale to nie prowadzi do bliskości.
Nie
prowadzi do bliskości.
Dla mnie bardzo ważne były kolędy, bo wtedy była ta bliskość z księdzem. Mm-hmm. Wtedy można było, chociaż nie było za dużo czasu, ale można było porozmawiać o niektórych sprawach, problemach i tak podzielić się tym wszystkim.
Z racji wszystkich świętych pozdrawiamy księdza Antoniego. Wierzymy, że gdzieś tam łączy się z nami w tym innym wymiarze. I
no, na pewno czuwa nad naszą
cieszy
parafią.
Się tym jubileuszem stulecia parafii świętej rodziny.
Monika Koszyńska z utworem Obudź się i żyj, a my powracamy do audycji księdza Jacka Marcińca.
I teraz pora na takie moje osobiste wspomnienie. Pozwolę sobie też coś przypomnieć. Taką szczególną datę 10 kwietnia 2010 roku, kiedy, proszę Państwa, najpierw w tym dniu tragicznym dla naszego narodu pewna grupa z parafii katedralnej niesamowicie się cieszyła. Ale nie oczywiście z powodu tragedii, jaka miała miejsce. Mianowicie zaplanowano na ten dzień finały diecezjalnych rozgrywek w piłkę halową dla ministrantów. I to było niesamowite, że chłopcy z naszych tutaj parafialnych uliczek, którzy nawet nie mieliśmy wtedy strojów takich jednolitych, te finały wygrali. I to była taka radość dla nich, dla mnie też jako opiekuna, bo to było niesamowite. My chodziliśmy na salę tutaj do szkoły numer 35. Nie jest to jakaś wybitna hala sportowa, ale bardzo dobrze tam się czuliśmy. Chętnie byliśmy tam przyjmowani, więc treningi były. Ale no w porównaniu z innymi drużynami, no to naprawdę gdzieś tam niebo się uśmiechnęło i udało nam się zdobyć pierwsze miejsce diecezji właśnie 10 kwietnia w południe. No wiadomo, że to był dzień tragiczny, więc Polska w żałobie, we łzach, a ci chłopcy skakali, bo dla nich to był wielki sukces, bardzo ważny ten moment takiego dowartościowania, że chociaż oni nawet strojów jakichś specjalnych nie mieli wtedy, potem już jak jechaliśmy na ogólnokrajowe mistrzostwa, to do Elbląga to już te stroje mieliśmy. Ale wcześniej no to najpierw były łzy radości, a potem łzy smutku i żałoby. I też ta modlitwa o godzinie 18 w katedrze tego dnia zjednoczyło się chyba całe miasto. Katedra wypełniona naprawdę bardzo szczelnie. Mnóstwo ludzi. Arcybiskup senior Stanisław, który wtedy był jak taki pasterz, przy którym mieliśmy właśnie takie oparcie, takie poczucie, że jest nadzieja. Potrafił jakoś wtedy stanąć na wysokości zadania, swoim słowem jakoś rzeczywiście pokrzepił nas. No to wiadomo, był czas niezwykle dramatyczny, ale dla mnie to przedziwny dzień, kiedy z jednej strony właśnie radość chłopaków, a potem smutek i łzy tej narodowej tragedii. O, czyżby telefon?
Tak, mamy po drugiej stronie słuchaczkę Justynę, która chciałaby się włączyć do audycji.
Proszę uprzejmie.
Witam serdecznie.
No, miło, witamy serdecznie. Skrajnice. Szczęść Boże, Justyna.
Oczywiście, że tak. Skoro mowa o arcykatedrze, to ja nie mogłam wczoraj uczestniczyć na żywo, ale uczestniczyłam przez radio i właśnie chciałam wspomnieć księdza Janusza Wojtyla, który pracował tam jako wikariusz w latach 96-2098. I bardzo serdecznie chciałam go pozdrowić, jeżeli mnie słyszy. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, całą moją rodzinę i przyjaciół. Szczęść Boże.
Był wczoraj ksiądz Janusz. Dziękujemy za te pozdrowienia i za twoją obecność podczas naszej audycji. Justyna też nasz człowiek, że tak powiem. Nie jedna pielgrzymka, nie jeden wyjazd integracyjny. Proszę państwa, jeszcze mam nadzieję uda nam się jedną rozmowę przeprowadzić, ale póki co piękna piosenka, hymn trzeba powiedzieć.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Błogosławieni miłosiernie, a my powracamy do audycji Inne Spojrzenie.
Wędrujemy sobie po ulicach naszej kochanej parafii katedralnej. Byliśmy już na ulicy Piaskowej, byliśmy na Przemysłowej, Krakowskiej, a teraz na Katedralną. mamy zamiar się wybrać. Halo, halo. Czy jesteśmy?
Halo, halo, witam.
O, jest nasz gość oczekiwany, Aleksandra Kupczyk. Bardzo nam miło, że możemy porozmawiać na antenie Radia Fiat. W twoim życiu również. Ulica Katedralna zaznaczyła się, bo trochę czasu tam spędziłaś.
Tak, bardzo, bardzo mocno się wryła w moje serce. To właśnie na Katedralnej zaczęła się cała moja wielka przygoda z osobami niepełnosprawnymi, bo na Katedralnej zamieszkałam, ale i również tam na samym początku przychodziłam mojej działalności, zanim zamieszkałam.
Bo tam był jeden z pierwszych domów właśnie jako wspólnot życia, Betel, właśnie przy ulicy Katedralnej 13. Albo już pomyliłem się.
Był to dom imienia Tomka Kaczmarka. Tomek Kaczmarek był bardzo wielką osobą w świecie osób niepełnosprawnych, bo swoją postawą, swoim byciem, myślę, że wiele osób niepełnosprawnych wychowywało, a przede wszystkim opiekunów, wolontariuszy. Ja od niego bardzo dużo się nauczyłam, takiej pokory, pokory życia, radości życia i doceniania tego, co mam.
To chyba za twojej kadencji właśnie pojawiły się te jego zdjęcia i ta nazwa domu, prawda?
Tak, tak, bo Tomek, jak z tego co pamiętam, w 1998 roku zmarł i właśnie na jego cześć został nazwany ten dom na Katedralnej imieniem właśnie Tomka Kaczmarka. Pamiętam, tam na Katedralnej był taki duży korytarz, taki duży hall i właśnie też oprócz tej nazwy, żebyśmy wszyscy pamiętali o Tomku Kaczmarku, myślę, że każdy, kto znał Tomka Kaczmarka, wie, że wiele wprowadził w nasze życie. Właśnie te zdjęcia wieszaliśmy w anteramie, Andrzej tam wywoływał, przynosił i gdzieś tam sama też osobiście przybijałam gwoździe, żeby można było patrzeć na naprawdę wielką postać.
Katedralna to nie jest taka ulica spokojna. Wobec tego, czy czułaś się tam bezpiecznie, Olu, czy jakoś rzeczywiście czułaś, że tutaj nikt ci krzywdy nie zrobi, bo znają cię i wiedzą, że no, to też jest takie piękne, że te osoby, które czasami wydają się podejrzane, jednak doceniają to, że robi się coś dla innych, zwłaszcza dla tych słabszych, prawda?
Zgadza się. Ja naprawdę wiem, że Katedralna jest no takim, można powiedzieć, że przerażającym miejscem, bo tam różne osoby mieszkają, ale ja nigdy nie czułam się niebezpiecznie tam. Tam się swoich nie rusza. Świat osób niepełnosprawnych, naprawdę byliśmy zawsze pod taką wielką opieką, taką troską, że jakby cokolwiek się nie działo, to zawsze tam na ulicy mogłam liczyć, że ktoś przyjdzie z pomocą i na pewno żadna krzywda ani mnie, ani dzieciakom, które tam mieszkały razem ze mną, nie mogła się stać.
No, to jest też miejsce ważne dla ciebie z powodów osobistych, bo tam poznałaś swojego przyszłego męża, który jakoś przychodził i odwiedzał naszych podopiecznych, prawda?
Zgadza się. No tam się też zaczęło moje cudowne przygoda i życie z osobami niepełnosprawnymi, ale zarówno i też taka przygoda mojego życia już do końca, bo tam poznałam mojego męża Marcina, który na początku przychodził, żeby tam coś z dzieciakami zrobić, jakieś przedstawienie teatralne. No i tak przychodził najpierw do dzieciaków, potem już do mnie.
No i Bogu dzięki, do dzisiaj to chodzenie jest owocne, bo już cieszycie się dwójką wspaniałych dzieci. Jak tam Karol i Weronika, miewają się w porządku?
Zuzia, bardzo, tak, Zuzanka. Nie, no dobrze, rosną dzieciaki. No i w naszym małżeństwie też, no 16 lat już niebawem.
Niesamowite. Ciągle tak młodo wyglądacie. Gratulacje.
No dziękuję bardzo. Cieszę się.
Bardzo dziękuję, no. Olu, za to, że jesteś z nami dzisiaj podczas tej wspomnieniowej audycji o parafii Katedralnej. Dużo dobra dla ciebie i całej rodziny.
A
jeszcze powiem, jeszcze jedną rzecz. Były niedawno obłóczyny w seminarium i ja co roku daję klerykom z taką książkę, gdzie ty jesteś na okładce. Wobec tego...
O, jak fajnie!
Przyjaźń słabością pisana to jest od 10 lat mój stały prezent dla wszystkich, którzy przyjmują szatę kapłańską. Także, ale nie jesteś tam sama, nie jesteś tam sama, dwóch bohaterów stoi obok ciebie. Także miło, że do dzisiaj taką pamiątkę mamy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za spotkanie. Dziękuję nawzajem, wszystkiego dobrego. Szczęść Boga.
A gdyby tak w końcu się odważyć, podążyć za sercem, chwycić się marzeń. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić.
Marcin Styczeń, 21 gramów, a my powracamy do audycji Inne Spojrzenie.
Tyle jeszcze tematów tutaj z Marią mamy, ale boimy się realizatorki. Sylwia pokazuje nam godzinę, wobec tego dziękujemy serdecznie za wszystkie październikowe spotkania z Państwem i do zobaczenia, do usłyszenia raczej już w listopadzie przy mnie. Oczywiście Maria Górecka, za konsoletą dzisiaj Sylwia Wziątek przy mikrofonie także.
A czy ja mogę z tej okazji tutaj, że jestem, pozdrowić, a szczególnie tych wszystkich z mojej parafii, którzy w jakiś sposób mi pomagają, którzy podtrzymują mnie na duchu. No wszystkich. Zarówno pięknie. Pacjentów, którzy przychodzą do przychodni, ale i tych, którzy na ulicy pomagają.
I znów zaświeciło słońce. Bardzo właśnie, dobrze, Mario. Ksiądz Jacek Marciniec, skłaniamy się.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14:10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.